Długo nas nie było, ale miałyśmy swoje powody. A teraz wracamy z podwójną siłą, energią, pomysłami, niekończącą się rzeką tematów. Magda Bodźko-Mysiorska
i Natalia Łuczak.
Specjalnie dla Was o świadomym rodzicielstwie. Madzia, przyszłaś do mnie jakiś czas temu z takim pomysłem, żeby nagrać koniecznie o ocenianiu. Ja jestem bardzo ciekawa, skąd ten pomysł? Co tam się w tobie dzieje?
No, myślę sobie, że tych ocen jest strasznie dużo wokół nas i że te oceny przepełniają nasze życie. I też bardzo nie chcemy, żeby nasze dzieci oceniały, mówiły źle o innych, a żeby były oceniane, żeby oceniały źle siebie. I jakoś źle o sobie mówiły, nie? A to się często zdarza. I jakoś mam wrażenie, że ponieważ też stajemy się dla nich wzorem, choć nie chodzi tylko o dzieci, bo chodzi o nas samych w ogóle, nie? I jakość naszego życia. Ale ponieważ modelujemy tymi swoimi zachowaniami nasze dzieci i ich sposób funkcjonowania, podejmowania różnych wyzwań, działania i tak dalej, to myślę sobie o tym, że te oceny mają ogromny wpływ na to, jak one funkcjonują. No i oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, mają ogromny wpływ na to, jak my funkcjonujemy, jak my się czujemy, bo ocena to myśl. Albo wypowiedziana, albo nie. A jeśli myśl, to niesie za sobą energię emocji. A jeśli niesie za sobą energię emocji, to one mają ogromny wpływ na to, jak my się czujemy, jakie mamy samopoczucie, jakie też działania podejmujemy, co w ogóle robimy, a czego nie. I co może w istotny sposób wpłynąć na jakość naszego życia.
Poczułam wagę ocen, jak to powiedziałaś.
Nie?
No. Jak rozmyślałam sobie o tym naszym temacie i o tym, od czego chciałabym zacząć naszą rozmowę, to przyszło mi do głowy takie z miejsca mojego overthinking, że nasz podcast nazywa się Rozmowy o świadomym rodzicielstwie.
O tak.
I tam, gdzie pojawiają się różne przymiotniki, jakieś takie określenia, jakie to rodzicielstwo jest, to od razu mam taką analizę, czy jest nieświadome rodzicielstwo, czy świadome jest jakieś lepsze od nieświadomego. I czy my dokonałyśmy oceny w tytule podcastu? Jestem ciekawa, co ty o tym myślisz.
Nie, myślę, żebym nie wchodziła w to, wiesz?
No, ale mam overthinking, no co? No,
masz. Ale nie wchodziłabym w to w ten sposób, że dokonałyśmy oceny, tylko chyba chciałyśmy pokazać ludziom, że teraz poczekaj, zatrzymuję się przy tym. Bo może było tak, że chciałyśmy pokazać ludziom, że będziemy mówić o tym nowym, świeżym podejściu do rodzicielstwa, które jest rzeczywiście bardziej świadome siebie, świadome drugiego człowieka, zarówno emocji, jak i potrzeb granic. Jest też świadome tego, jak bardzo nasze rodzicielstwo wpływa na dzieci, na ich sposób funkcjonowania i w ogóle całe życie, psychikę, rozwój w wielu obszarach. I chyba tutaj tę świadomość chciałyśmy podkreślić. I czy istnieje nieświadome rodzicielstwo? Nie wiem, czy bym to w ten sposób nazwała. Istnieje chyba takie rodzicielstwo, które pozostało trochę w dawnych schematach i wzorcach. No ono nie jest nazbyt świadome w kontekście tego, o czym powiedziałam wcześniej, nie? Bo gdyby było, no to pewnie nie rozróżniałybyśmy pomiędzy. I jest to pewnego rodzaju ocena, ale ja nie chcę myśleć i nie chcę, żeby inni myśleli, że to jest ocena, która ma skrzywdzić, nie? Która ma sprawić, że ktoś poczuje się gorzej.
Czy poczułam teraz, że oceny mają znaczenie w kontekście, właśnie, kiedy są osadzone w danym kontekście, że kontekst ma znaczenie
bardzo
w przypadku ocen.
Bardzo istotny. I jakby bardzo ważna jest ta intencja. I ja szłam z taką intencją, żeby powiedzieć ludziom o tym, co my już wiemy o nauce, co wiemy z nauki i wiedzy dotyczącej niej, na przykład z ostatnich, nie wiem, 35 lat czy więcej. Kiedy badamy mózg, układ nerwowy, kiedy wiemy naprawdę coraz więcej. Oczywiście za 20 lat będziemy wiedzieć jeszcze więcej, ale na tu i teraz to jest dla nas już bardzo piękna baza. I dlatego dokonuje się w różnych obszarach rodzicielstwa i nie tylko. Dokonuje się tak wiele zmian. I my jesteśmy w tej bańce tych zmian, bo tak sobie zdecydowałyśmy. Mówię na przykład o nas, tak? Ale też o na pewno wielu osobach, które będą nas słuchały. Skoro nas słuchają, to pewnie są zaciekawione tym, co chcemy przekazać, więc to już jest też ogromny krok i dziękujemy za to, że w ogóle tak się dzieje, nie? Bo to cenne. No i poczułam się, że teraz moje zwoje poszły w kierunku zapętlenia się. W każdym razie mam na myśli to, że
to, że kontekst ma znaczenie.
Ogromne. I intencja, z jaką wychodzimy.
Intencja.
Tak.
Jak tutaj dzisiaj przyszłam i na ciebie spojrzałam, to powiedziałam, Magda, jak ty pięknie wyglądasz. To też jest ocena.
No jest, ale znowu idzie za tym jakaś intencja. I to była intencja, nie wiem, przekazania mi, że...
Że bardzo mi się podobasz.
No. I że ciepło ci na przykład w sercu albo w brzuchu, no, kiedy mnie widzisz.
No.
Z wzajemnością.
Tak, że przyjechałam tutaj w ogóle taka zmęczona. Jak cię zobaczyłam, to mi się tak jakoś zrobiło milutko.
Miałeś trudny poranek.
Tak.
Wymagający. No i ja też ci wtedy powiedziałam, ty też.
Mhm.
Ale to jest o takiej po prostu życzliwości, czułości. Zobacz, nie? I to jest znowu kontekst, o którym wspomniałaś. I to jest znowu intencja. To nie jest intencja oceny z miejsca... Chcę teraz, nie wiem, podsycić twoje ego albo podpompować je. Tylko z miejsca pokazania, Boże, jak się cieszę, że tu jesteś. Można było to powiedzieć, Boże, jak się cieszę, że tu jesteś, taka jaka jesteś. No ale wyluzujmy, nie? Właśnie, ten język, którym się posługujemy i nazywamy go NVC, porozumienie bez przemocy, język, nie wiem, empatii czy miłości, to nie musi być wchodzenie słowo w słowo w to, co napisali w książkach. Nie
można mówić, że obrazek, który przyniosło nam dziecko, jest piękny?
To zależy. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę na motywację zewnętrzną i wewnętrzną dziecka, no to trzeba by się zastanowić, czy chcemy, nie? Bo wtedy motywacja wewnętrzna gaśnie, bo dziecko skupia się na efekcie i zadowalaniu nas. Przestaje skupiać się na działaniu i czerpać z niego radość, rozwijać się i swoje zwoje i połączenia w mózgu i tak dalej. Ale jeżeli na przykład powiemy do dziecka, mamy z dzieckiem cudowną bliską relację, ufną więź, wspieramy je w emocjach, potrzebach, uczuciach, jesteśmy taką pełnią tego, co chcemy przekazać ja i ty w swoim rodzicielstwie na przykład, czyli otwartości na dziecko, siebie, szacunku do dziecka, szacunku do siebie, no to myślę sobie o tym, że takie zrzucenie, Boże, jak ty pięknie wyglądasz, córeczko, w tej sukience, jest na luzie. Nie spinajmy się tym kompletnie, naprawdę, bo to dziecko wie, że pod spodem jest to wszystko, o czym wcześniej powiedziałam i ono to czuje. Gdyby tego wszystkiego nie było, to ten radosny okrzyk, jaki piękny rysunek albo cokolwiek innego, nic nie zmieni. Wniesie jeszcze więcej takich niekorzystnych dla dziecka aspektów, na przykład pompowania jego ego. I tak przez całe życie dziecko wędruje z tym ego podpompowanym, a jak cokolwiek trudnego się dzieje, to ono po prostu popada w trudne stany zaburzenia. Depresje, zaburzenia lękowe i tak dalej.
Ale mogłabyś podać jakiś taki kontrprzykład do tego, co mówiłaś na przykład o tej sukience, żebyśmy mogły poczuć tą różnicę?
Okej, czyli kiedy na przykład mamy do wyboru, nie? Alternatywę taką, że możemy powiedzieć, ojej, jak ty cudownie wyglądasz w tej sukience, możemy powiedzieć, o rany, ale to zrobiło na mnie wrażenie, jak ty się czujesz w tej sukience, na przykład, nie?
Ale wiesz co, chodzi mi też o to, że powiedziałeś, żeby wyluzować, że nic się nie stanie, jak czasami powiemy,
no,
bo dziecko czuje tą intencję. A jak może być inna intencja, kiedy mówimy dziecku, że pięknie wygląda w sukience, że mówiłaś o tym pompowaniu ego i tak dalej, żebym ja to poczuła i może inni. Że chodzi ci o to, że nawet nie zwracamy uwagi na to, jak to dziecko wygląda i to jest taki automatyczny, rzucony gdzieś w eter komentarz w stylu no pięknie wyglądasz, a nawet nie spojrzeliśmy.
A, no to znowu, nie? Znowu jest za tym ta intencja. Takiego ciepła, które chcemy wyrazić w stosunku do tego, że to dziecko naprawdę założyło, nie wiem, coś, co faktycznie pasuje do jego figury w naszym odczuciu. I to jest faktycznie jakaś opinia, ale nie chciałabym, żeby teraz rodzice mieli napięcie, że jak rzucą jakąś opinią, to już jest po prostu zniszczone dziecko, zmarnowane do końca świata, bo tak nie jest. Czy odpowiadam na twoje pytanie w taki sposób, który jest wspierający?
Myślę jeszcze o tym, że być może chodzi o to, że ja czasami widzę, że paski i kropki do siebie nie pasują, a mimo to rzucam, znaczy nie robię tego, tylko tak sobie teraz hipotetyzuję, tutaj teoretyzuję, rzucam, że pięknie wyglądasz, chociaż tego nie czuję, tak? Czyli chodzi ci o to, że kiedy to jest takie w pełni spójne, że naprawdę nas coś zachwyciło i to jest takie spontanicznie, takie to czuć, a kiedy to by było takie, że ja widzę, że to w ogóle do siebie nie pasuje, a mimo to mówię, że no super wyglądasz.
No to w ogóle już taki dysonans dla dziecka, nie? Bo ono wyczuwa dokładnie, co nam siedzi, a czasami tak rzucamy po to, żeby, nie wiem, żeby zauważyć dziecko, bo nie mamy po prostu innych narzędzi do tego, żeby je zauważyć w sposób taki naprawdę głęboki i rzucamy takie na szybko, nie? O, no super, o, no ekstra. No i okej, no to też się zdarza. Jesteśmy czasem zmęczeni w biegu porannym, nie? I to dziecko nam coś chce pokazać. Być może nie zatrzymamy się na bardzo długo, tylko na krótko. Ważne, żeby to robić z serca. Tak jak powiedziałaś, nie? Że to jest różnica między tym, kiedy robimy coś z serca i z głębi i czujemy to szczerze, a kiedy wiemy, że coś nie pasuje, ale rzucamy dziecku po to, żeby, nie wiem, właśnie po co wtedy możemy to robić?
Wiesz, jakby dalej myślę o tej intencji, że chcemy, żeby było miło, tylko że można to pewnie zrobić zupełnie inaczej, tak jak powiedziałaś, czyli czy tobie się podoba, jak ty się czujesz, nie, w tym ubraniu. O, wybrałeś paski i kropki.
O, no to też jest spoko. Takie zauważenie tego, co się dzieje. Stop klatka, nie? I tutaj nie ma ani grama oceny. I właśnie, jakbyśmy miały ewentualnie przejść dalej, to myślę o tym, że jeśli w życiu ćwiczymy sobie, żeby nie oceniać ludzi w sposób krzywdzący, nie tylko dla nich, ale też dla nas, zaraz o tym powiem, to cenne jest bardzo, żeby zauważać.
Fakty,
o, tak, o, ta pani ma bardzo, bardzo długie paznokcie. O, dziewczyna jest po operacji ust i one są duże. Nie oceniać tego i nie mówić, ja pierniczę, co ona ze sobą zrobiła, co za pip, 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 tak?
No dobra, jak ja czuję, że mi się to totalnie nie podoba?
No to możesz to powiedzieć. O rany, jak mi się to nie podoba, to w ogóle nie dla mnie.
To nie jest moja estetyka, tak?
To nie jest moja estetyka, ale pewnie tej dziewczynie się podoba, skoro się zdecydowała, albo widać na jej twarzy nawet, że ona jakoś się z tego cieszy, cokolwiek to znaczy, nie? Czyli jakby, zobacz, możesz po prostu powiedzieć, o rany, nie podoba mi się to. Tak jak w sytuacjach, kiedy dziecko na przykład zrobi coś, albo partner, albo ktokolwiek, co nas zraniło. Możemy powiedzieć, ty, albo strasznie nie lubię, kiedy tak robisz, poczułam się totalnie zraniona, jest mi mega przykro. Zobacz, to jest zupełnie inna perspektywa. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy my jedziemy drugiego człowieka? Czy to dziecko, czy tę panią na tej ulicy, czy kogokolwiek innego? W naszej energii, w naszym ciele dzieje się bardzo dużo trudnych rzeczy. Wchodzimy na wysoki poziom obrotów, co oznacza, że ten stres zaczyna rosnąć i my niszczymy swoje ciało. Ocenianiem, takim świadomym ocenianiem z miejsca, wybieram oceniać. Zaraz o tym jeszcze pewnie powiemy, nie? Niszczymy swoje ciało, bo jesteśmy po pierwsze w takich niskich wibracjach, gdybyśmy miały powiedzieć na przykład swoim językiem, który jest nam dobrze znany. Schodzimy totalnie z takiej ciepłej, lekkiej, spokojnej energii i wchodzimy w takie, nie? Zacietrzewienie się w przysłowiowych bojach. Ale po co? Co to wnosi dobrego do naszego życia? Nic. Co wnosi do życia naszych dzieci? No nic, bo nie uczą się zbyt takich, nie wiem, przyjemnych umiejętności, czy nawet potrzebnych w życiu umiejętności.
Czyli jak nasze dziecko na przykład mówi, że ktoś jest brzydki, gruby, whatever, to jak przekierować tą energię na taką wyżej wibrującą albo taką wspierającą?
To zależy, nie? No bo jeżeli to jest taka sytuacja, że dziecko to mówi w totalnej złości, to w ogóle nie przywiązujmy wagi do tych słów, bo te słowa mają tylko... Znaczy oczywiście przywiązujmy w takim kontekście, że później, kiedy dziecko się wyciszy, możemy o tym spokojnie pogadać i powiedzieć, że nie wiem, to mnie zraniło, to mogło być przykre dla tego chłopca, dla tej pani, wiesz, chciałabym inaczej. Co możesz powiedzieć innego w złości? Zamiast... głupi, okropny, brzydki chłopiec, nie? I tutaj możemy sobie z dzieckiem ćwiczyć i o tym gadać. Natomiast jeśli to było wypowiedziane w złości, no to zawsze najpierw wspieramy to dziecko w tych przeżyciach, czyli mówimy, okej, widzę, że jest ci trudno, zezłościłaś się, chyba się wkurzyłeś, skoro używasz takich trudnych słów, czy takich wielkich słów, a później spokojniej właśnie gadamy o tym, tak jak powiedziałam wcześniej. Natomiast jeżeli dziecko tak wybiera mówić w spokojnych okolicznościach, to jest dla mnie trochę informacja o tym, że ono musiało się tego skądś nauczyć. To mogło być, nie wiem, przedszkole, szkoła, piaskownica, grono innych dzieci, dom, różnie. I teraz jak o tym rozmawiać? No tak zupełnie najzwyczajniej, nie? Czyli wiesz co, jest mi trudno, kiedy tak mówisz. I myślę, że gdyby ten chłopiec to usłyszał, byłoby mu bardzo przykro. Co o tym myślisz? Nie, albo co chcesz przez to powiedzieć? Bo czasami pod tymi słowami, nawet w spokojnych okolicznościach, jest na przykład to, że ten chłopiec z jakiegoś powodu wzbudził niepokój w naszym dziecku. W ogóle pod słowami dzieci nie zawsze kryje się złość, tymi przykrymi, ale czasem lęk. Więc coś tam się wydarzyło na głębszym poziomie. Spójrzmy na to z tej perspektywy, ale też patrzmy cały czas zdrowym okiem, nie nerwowo, ale spokojnie na siebie i na to, czy my wypowiadamy oceny w stosunku do innych ludzi, bądź nie wypowiadamy, ale dziecko je wyczuwa. Mhm. Bo stoi obok i widzi, jak my reagujemy na pewne osoby. Albo jak, nie wiem, wywracamy sobie oczy do góry, tak? I robimy, nie? Albo wzdychamy na kogoś, że Boże, ktoś jakoś się zachował. No, to takie rzeczy mi przychodzą do głowy. Mhm. I wiesz, co mi jeszcze przychodzi do głowy? Że oceny, kiedy mamy w sobie dużo trudnych emocji, wściekniemy się na kogoś, oglądamy film i ktoś zachowa się źle, agresywnie, przemocowo wobec drugiego człowieka, dorosłego czy dziecka, co już w ogóle nas wzdryga, czy powoduje, że się wzdrygamy. Wzdrygujemy? Wzdrygamy?
Czujemy wzdrygnięcie.
Tak, czujemy się niekorzystnie i niekomfortowo i mamy dyskomfort. Mhm. Wtedy wyrzucenie z siebie tej złości, nie w twarz tej osobie, no w filmie, jeśli chodzi o film, to z pewnością nie będzie w twarz, ale w życiu takim realnym owszem, tylko na przykład powiemy, jaka wstrętna baba gdzieś tam w tej swojej i chcemy to z siebie zrzucić, to jest okej, bo to spowoduje, że my tę swoją złość wypowiemy w myślach lub nie, w zależności od sytuacji, byleby nie w twarz osoby, której to dotyczy, bo to niczego dobrego raczej nie wniesie. My tę myśl wypowiemy, zacznie nam oczywiście spadać poziom hormonów stresu, które w ogóle mocno wpłynęły na nasz sposób funkcjonowania, zachowanie, reakcje, słowa, które powiedzieliśmy i tak dalej. No i jakby wchodzimy powolutku do stanu równowagi. Oczywiście, jeśli ta złość nie jest długofalowa i trzeba ją zaopiekować inaczej. W każdym razie to jest okej, wywalić z siebie trud, który w nas jest, czyli wypuścić takiego szakala właśnie na wolność. Niech on się wyhasa, możemy to wyrzucić z ciała, ruchem, nie wiem, skakaniem, tupaniem, czymkolwiek oczywiście świadomym, tak? Przysiadami, pompkami, bieganiem, wszystko jedno. I oczywiście wyrazić tę złość, którą poczuliśmy. Nie mamy tego po prostu blokować w sobie. Jeśli ktoś nas w jakiś sposób mocno pobudzi i poczujemy to wysokie takie pobudzenie. Nie mamy tego chować, absolutnie nie. Byleby, tak jak mówiłam, nie w twarz drugiej osoby.
Bo w taki konstruktywny sposób, tak?
Tak.
No bo wyobrażam sobie, że krzyczenie komuś wstrętna babo.
W twarz.
W twarz jest takie no, średnio konstruktywne.
Tak. A też miałam ostatnio taką sytuację, o której ci opowiadałam. Nie będę podawała szczegółów, bo nie chciałabym nikogo zranić. Że powiedziałam danej osobie, która zareagowała bardzo oceniająco wobec mnie na ulicy, a nie powiedziałam jej wstrętna babo, bo nawet tego nie pomyślałam, nie poczułam. W ogóle bardzo rzadko tak mam. Nie wiem, kiedy tak miałam, ale dobra, każdy ma inaczej. Tylko powiedziałam z taką bardzo dużą energią, nie wykrzykując tego, ale mówiąc, Nie zgadzam się na to. Stop! Nie zgadzam się na wypowiadanie takich słów. To narusza moją godność. I nawet to takie mocne wypowiedzenie tych słów z dużym zaangażowaniem, jeśli chodzi o ochronę własnych granic, już pomogło mi, żeby ten poziom hormonów stresu po prostu schodził. No ten stres, nazwijmy to, czy to napięcie, tak? Stres jest szerszym pojęciem. Więc nie zawsze trzeba kogoś ocenić. Wystarczy się po prostu wyrazić bardzo konkretnie o sobie.
Mocno poczułam w tej wypowiedzi, że kiedy mówisz stop, nie zgadzam się, jesteś bardzo przy sobie do wewnątrz. A kiedy mówisz wstrętna babo, to gdzieś ucieka na zewnątrz. A bycie w kontakcie ze sobą pewnie jest bardziej wspierające niż gdzieś szukanie na zewnątrz.
No pewnie.
Ale w ogóle, jak mówiłaś o tym filmie, to się zastanawiałam, czy to jest terapeutyczna moc seriali.
Może tak być, może tak być. Poruszyłaś dzisiaj ważny, bardzo ważny temat i chciałabym Ciebie poprosić o to, żebyś o tym wspomniała, bo rozmawiałyśmy bardzo króciutko przed nagraniem o tym, o NVC.
Mhm, tak, tak, powiedziałam Ci, że mam takie poczucie, że wiele osób... Ale wiesz, to są statystyki z mojej głowy,
okay.
Z mojego poczucia. Mm-hmm. Jak spotyka się pierwszy raz z NVC, z rodzicielstwem bliskości, w którym się dużo mówi właśnie o nieocenianiu, to albo sztywnieje w rozmowach i używa coraz mniej słów, bo zdaje się, że wszystko jest oceną, Albo uważa NVC za takie w ogóle wymyślone, utopijne, no bo się nie da nie oceniać, nie? Mhm. No bo oceny są też ważne, na przykład w kontekście zagrożenia, nie wiem, życia, zdrowia, whatever, żeby ocenić sytuację, nie? Albo żeby ocenić, czy mi się coś podoba, czy nie, czy chcę tu być, czy nie. A z drugiej strony być może zostaje w głowie tylko to hasło nie oceniaj. I to może jakąś taką konfuzję wprowadzać. I chciałam cię o to zapytać, jak ty to widzisz w ogóle w kontekście NVC i też tego, żeby jakoś wesprzeć rodziców być może, którzy wchodzą w ten temat, żeby im wyjaśnić, rozjaśnić, jak do tego tematu ocen w tym kontekście podejść.
Mhm. To ja bym zaczęła od tego, obie kwestie są ważne, o których mówisz, ale zaczęłabym od tej bardzo, bardzo ważnej, czyli jeżeli my chcemy ocenić, czy chcemy gdzieś być, czy coś nam się podoba, czy nie, to są takie zdrowe oceny, które są nam w życiu bardzo potrzebne. No wiadomo, nie? Że chcemy zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś takiego wewnętrznego spokoju, spójności ze sobą, no to jest w ogóle duży szacunek do siebie.
Chociaż teraz pomyślałam, że jest też znowu różnica między ja nie chcę tu być, bo wszyscy są głupi,
no,
a ja nie chcę tu być, bo przebywanie z tymi osobami sprawia, że czuję duże napięcie.
Tak, tak. I to jest, no i super, że to powiedziałaś, zobacz, bo to już uczy innych, czy pomaga komuś się nauczyć, jeśli ktoś będzie chciał coś z tego wziąć, naszego spotkania, a wierzę, że tak, żeby sobie nawet sprawdzać ze swoją głową. To jest w ogóle pierwszy taki krok najważniejszy do tego życia, żeby sobie tej energii więcej zachowywać, ale też, żeby no, nie krzywdzić innych ludzi, nie? Bo my też tam wywieramy te różne wpływy szeroko pojęte. Więc bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, żeby łapać się w takich momentach i sobie spróbować to zamienić na jakąś taką formę, która nie będzie oceniająca, tylko taka, która będzie bardziej przy tym, co my czujemy, odczuwamy, czego chcemy i czego nie. Gdzie są nasze granice, potrzeby, tralala. Więc to strasznie jest cenne. I daje nam też poczucie bezpieczeństwa, nie? Że czujemy zagrożenie, bo na przykład z jakiegoś powodu w nocy przechodząc z punktu A do punktu B widzimy jakichś ludzi, którzy rodzą w nas z jakiegoś powodu niepokój. Nie musimy stwierdzić, o matko, jacy oni są okropni, wstrętni, paskudni, przerażający, no to możemy czuć, tylko ojej, odczuwam niepokój, nie idę tam. Mm-hmm. To wszystko, nie? Coś mi nie gra tutaj. Coś mi tu nie gra, źle mi tu. Ba, uciekam. No i to jest po prostu zupełnie inna sytuacja. Wiecie, jak ja na przykład mam swoje doświadczenie z życia, kiedy oceniałam trochę więcej, średnio dużo, i później zaczęłam przechodzić stan właśnie takiego łapania się na tym, sprawdzania i tak dalej, ćwiczenia. Nawet w takich spokojnych okolicznościach, jak ja mogłabym to powiedzieć inaczej. No i dzisiaj mam tak, że mogę powiedzieć przed sobą, że ocenianie to jest w ogóle takie negatywne ocenianie drugiego człowieka z miejsca wyboru, to jest w ogóle, ja już nawet tak nie potrafię, nie? Co innego w tej bardzo silnej złości, no to może ta ocena w głowie pójść, ale dupek, nie? Albo cokolwiek podobnego. I myślę sobie o tym, że ja zachowuję bardzo dużo siły, takiej mocy i energii wewnętrznej dzięki temu i pamiętam, jak wtedy mnie to spalało, to po prostu spala. To jest żar taki, który nie niszczy drugiego człowieka, chociaż też może bardzo negatywnie na niego wpływać, ale generalnie niszczy nas. Bardzo.
Mnie bardzo twoje podejście uczy, w sensie wiesz, tak nie, że siedzimy i robisz mi lekcje i ja się uczę, no. Tylko uczę się przez doświadczanie bycia z tobą blisko. I pamiętam takie sytuacje, w których rozmawiałyśmy o czymś, co mi coś robiło i ci mówiłam, Magda, i przychodzą wtedy do mnie takie oceniające myśli i ty mówiłaś, powiedz je po prostu. I dawałaś mi taką bezpieczną przestrzeń do tego, żebym ja powiedziała, że ktoś jest jakiś. I czułam, że już w ogóle nie chcę już dłużej tak myśleć i za tym potem szło już bardzo takie, bo ja się wtedy czuję, nie? Mhm. I jestem ci za to bardzo wdzięczna, że faktycznie jest to przekierowanie. I jakby wierzę, że masz już taki stan, że nie masz tego pierwszego członu, o którym teraz powiedziałam. A ja sobie jestem w tym procesie, gdzie ten pierwszy człon mi się zamienia. Co mi to robi?
Jak ja się z tym czuję.
Czy ja tego chcę? Czy ja chcę tu być? I że te pytania pomocnicze bardzo są takie znowu o tym kontakcie ze sobą. I to jest w ogóle super w tym całym nieocenianiu, że mam jeszcze większy kontakt ze sobą, bo te oceny mnie gdzieś zostawiały.
Tak, bo ja się skupiam wtedy i przekierowuję uwagę na drugiego człowieka i dalej nie wiem, o co mi chodzi. Absurd, nie? No ale tak jest, no i okej. A w ogóle bardzo cenne, co ty mówisz i każdy przykład, który podajesz, bo to też na pewno wpłynie bardzo pozytywnie na naszych słuchaczy. nasze słuchaczki.
Pierwsza część pytania była o NVC.
No wiem, wracam. Dobra, więc dla każdego, kto może być jeszcze na początku albo nawet jeszcze nie wie o NVC, no to chodzi zasadniczo o taką empatyczną komunikację. Czyli ciekawość wobec drugiego człowieka, widzenie go z perspektywy jego potrzeb, a nie tego, co zrobił źle, nie skupianie się wyłącznie na zachowaniu i też szacunek z tym wszystkim u siebie, ciekawość wobec siebie, właśnie taki kontakt ze sobą, o co mi chodzi, dlaczego mi jest tak, czego ja potrzebuję, z czym mi jest źle i dobrze, a nie takie, wiecie, przemocowe rozmowy z ludźmi w kontekście na przykład szantażowania, wykorzystywania jakichś manipulacji, oceniania, osądzania, krytykowania, wrzucenia, na przykład także straszenia i tak dalej, i tak dalej. No dużo jest jakby takich elementów, które świadczą o tym, że ta komunikacja jest przemocowa. I teraz, jeśli mówimy o języku empatii, o komunikacji empatycznej, języku miłości, różnie będziecie spotykać się z różnymi określeniami, będziecie mogli się spotykać, no to na pewno jest tak, że na początku bardzo boimy się tego, że będziemy oceniać faktycznie i nawet boimy się używać słów. I fajnie, że to powiedziałaś bardzo, bo to cenne, że my zaczynamy coraz mniej mówić, żeby czegoś nie powiedzieć niewłaściwie. I chcę dać wam znać, i chcę dać wam przestrzeń do tego, i też jakoś was, nie wiem, uprawomocnić w takim znaczeniu, żeby każdy z was mówił po prostu swobodnie, nawet jeśli to na początku nie będzie jakoś takie, jakbyście chcieli. Oczywiście łapanie tego, co się dzieje w naszej głowie, czyli na przykład, ej, straszę tego człowieka, małego, nie wiem, męża, partnera, czekaj, zatrzymaj się, jak to możesz powiedzieć inaczej. Że na przykład zamiast szantażu wobec dziecka w stylu jak nie posprzątasz w swoim pokoju, to nie obejrzysz bajki, mogę powiedzieć, wiesz co, zależy mi, żebyś posprzątała, mogę ci w tym pomóc, a bajkę oglądamy później zgodnie z ustaleniami, ale najpierw musimy naprawdę tutaj ogarnąć, bo nawet trudno jest przejść, nie? Nawet używając musimy, nie musimy, bo zaraz znowu się zacznie analiza powinności bądź braku powinności, przymusu i tak dalej. Wyluzujmy. Naprawdę. Daję przestrzeń do tego, żebyście sobie mówili jak chcecie, ale łapcie pomalutku to, co chce, jak można powiedzieć inaczej. Jak można pokazać, że my tam nie wbijamy szpilek temu drugiemu człowiekowi, tylko staramy się zachować taką uważność na siebie i na drugiego człowieka i na słowa, które wypowiadamy, ale nie nerwową uważność. Mhm. Tylko taką okej, zatrzymam się, jak ja mogę to powiedzieć inaczej. Wdech, wydech i może wtedy coś przyjdzie. Zapewne, bo tak po prostu się dzieje.
No, mi się zdarza po takich, nie wiem, znowu biorąc jakiś przykład w stylu oceny, że o Boże, jaki tu jest bałagan.
Okej.
Jaki to jest syf, nie wiem, whatever. Zatrzymać się po tym i powiedzieć: przepraszam, to było bardzo oceniające. To jest dla mnie bałagan. Ja źle się czuję, jak jest tak dużo rzeczy na podłodze. Czy możemy coś z tym zrobić, nie?
No i super.
Znowu w kontakcie ze sobą. Czyli, że dla mnie to może być bałagan, a dla kogoś nie.
No, to co jest bałaganem dla nas, dla dzieci, jest taką bardzo twórczą na przykład przestrzenią. To jest niesamowite. I ich mózgi mogą to lubić w zależności od temperamentu, nie?
Czyli to znowu o takich pomocniczych pytaniach, czyli jak ja widzę, że wchodzę w ocenę, na przykład, że mam poczucie, że osoba, z którą wchodzę w jakąś relację, jest niezorganizowana, bo nie wysyła mi czegoś na czas, bo powiedziała, że coś zrobi, a nie zrobiła. To ja, kiedy słyszę u siebie, że mówię ocenę niezorganizowana, to mogę od razu zadać pytanie, o co mi chodzi, co mi to robi, czego ja teraz potrzebuję. No ja potrzebuję jasności, bezpieczeństwa, nie, że pewności. Jak się umówiłam, to ktoś dowozi i tak dalej. I to znowu jest przekierowanie na mnie i na moje potrzeby. No. Czy ja w związku z tym mogę o coś poprosić?
No i to jest ekstra, bo wtedy możesz napisać do tego człowieka, nie z miejsca schrzaniłeś,
albo jesteś niezorganizowany.
Tak. I zepsuć mu dzień, wpłynąć jakoś negatywnie na jego sposób widzenia siebie nawet. I nawet taki szacunek od razu się obniża tej osobie, nie? W ogóle no nonsens to jest.
Jak i jakiś mur stawia między nami, nie?
No bardzo, no bo, tak.
No bo robimy niemiło komuś.
Tak, tylko możesz powiedzieć, ej, wiesz co, jakoś jestem napięta, zestresowana, potrzebuję wiedzieć, dlaczego mnie odpisujesz, albo dzwonię do ciebie, bo potrzebuję to wiedzieć, co się dzieje. Możesz to powiedzieć totalnie po swojemu, byle byś powiedział. ważny jest każdy w tym momencie komunikat dla mnie, nie?
I też mam takie poczucie, że powiedzenie tego w ogóle, że ej, jest mi trudno z tym, że nie odpisujesz, to zrzuca nam z barków 10 kilo, nie?
No absolutnie. I przestajemy skupiać się na tym człowieku, co to on tam jest niezorganizowany i coś spitolił, a wchodzimy w to, co jest ważne dla nas. Jaki to wielki szacunek jest w ogóle do siebie samego.
Kurczę, to powiem wam, że to jest niesamowite. Wchodzi, nie?
Bardzo.
Że to ja mogę to zmienić, co mi
tak
się dzieje.
I więcej energii zachowujemy dla siebie. A zobaczcie, jakiej mamy w rodzicielstwie, nie tylko. Po prostu na co dzień mało, bo świat jest szybki, szalony. Współczesny świat jest bardzo dynamiczny.
No, dużo ocen też, bo chciałaś powiedzieć z tego, co pamiętam, o takim destrukcyjnym ocenianiu również w kontekście samej, samego siebie.
Tak.
Ja w ogóle myślę, że w rodzicielstwie jest dużo tych ocen takich destrukcyjnych. Po pierwsze, że my siebie oceniamy nawzajem w kontekście kto jak rodził, co jest lepsze, wartościujemy karmienie i tak dalej.
Tak.
A po drugie, że my sobie dowalamy, nie? Tymi ocenami, że coś spieprzyłam, że jestem beznadziejną matką, że się nie nadaje, że coś, nie?
Bardzo. I to powoduje, że wchodzimy ciągle w poczucie winy. Poczucie winy powoduje, że no nie mamy ciepłego i sympatycznego podejścia do samej siebie czy samego siebie, a tym samym do innych. No bo trudno jest tryskać radością, kiedy cię w środku gniecie. No więc te oceny, to ocenianie samego siebie, które oczywiście wynika z tego, że w dzieciństwie nas oceniano, rodzice siebie oceniali, nauczyciele pewnie też i wszyscy generalnie żyliśmy tymi ocenami bardzo mocno, no to dziś jakby to naturalnie do nas przypływa jako pierwszy dostępny nam strategia, dostępny sposób na wyrażanie siebie. A w takiej sytuacji możemy przecież powiedzieć przykładowo, tak, podniosłam głos na dziecko i to nie było wspierające dla niego ani dla mnie. Mogę za to przeprosić, pogadać i dać znać, że jestem człowiekiem, który się uczy i próbuje, ale to nie znaczy, że jestem złą matką. Co to znaczy być złą matką? Jaka jest w ogóle definicja bycia złą matką? No może ktoś powiedzieć, że zła mama to ta, która bije swoje dziecko. Mhm. Ja bym powiedziała, że to bezradna mama, bez totalnie innych środków zaradczych, zupełnie bez dostępu do strategii, narzędzi, może nawet matka, która jest po prostu chora psychicznie. Nie wiemy tego. Nie mam na to zgody i nigdy nie będę miała. Zawsze będę chroniła dziecko, które jest bite i ranione. Natomiast, nawet jeśli jest to totalnie obce dziecko, natomiast ja nie mogę powiedzieć, że to jest zła matka. U niej się źle dzieje, ale i w tym domu też. Ale co to znaczy, że ona jest zła? Ja już doszłam do takiego momentu. Ja wiem, że teraz to jest bardzo kontrowersyjny kawałek i wiele osób powie, Boże Magda, co ty gadasz? To jest zła matka, okrutna. No i tam jest kawał zła i okrucieństwa, ale nie wiem, czy to chodzi o człowieka. Do końca.
Dużo też było w tym jakiegoś widzenia tego człowieka z różnych perspektyw, jak teraz to powiedziałaś. Że to nie jest zero-jedynkowe.
Dzięki.
Myślę sobie jeszcze o tym, też się spotkałam z takim określeniem w rozmowach o NVC, że czasami ktoś mówi, jestem złą matką i my odpowiadamy oceną na ocenę. Nie, jesteś dobrą matką. Albo mówimy, nie wiem, z jakimiś tam życzeniami, czy tak po prostu, że hej, jesteś taką super mamą, a ktoś może czuć w środku, że wcale nie jest i że te takie rzucone słowa, miłe, nie, gdzieś mogą dotykać jakichś miejsc, które bolą, bo same się oceniamy jako złe mamy. Co powiedzieć innej mamie, która ma takie oceny w sobie na swój temat? Żeby to było faktycznie wspierające i żeby nie odpowiadać oceną na ocenę, chyba że uważasz, że to jest okej. To daj znać, co myślisz.
Nawet nie wiem, czy bym powiedziała, czy to okej, czy nie okej, ale chyba bym, jak zrozumiałam z mamą, która mówi, Boże, jestem beznadziejna, zobacz, jak je schroniłam, o rany, to musiało być dla ciebie bardzo, bardzo trudne. Ja sobie wyobrażam, że byłaś w takiej bezradności, że nie znalazłaś już niczego innego, tylko ten krzyk w sobie, który mogłaś wyrazić w taki, a nie inny sposób. No i jeszcze czasem pytam, czego potrzebujesz, nie? Jak ja ci mogę teraz pomóc? Czy to, co mówię, jest wspierające? Czy ty potrzebujesz jakichś narzędzi, chcesz podpowiedzi? Czyli też sprawdzam, czego potrzebuje ta druga osoba. Ale chyba zwykle jest tak, i to mówię totalnie z serca, o rany, ale musiało być ci ciężko. No to brzmi makabrycznie, co się stało, nie? W sensie nie, że co się stało brzmi makabrycznie, że zrobiłaś źle, tylko makabrycznie musiało być ci ciężko w tym kontekście, nie? Tak jakby... przenosząc to w stronę tego, jak tej matce było po prostu źle, że ona musiała podnieść ten głos, jak musiała być już, wiesz, już dość, już bezradna, już w braku, już w jakimś poczuciu wywalenia w kosmos w kontekście właśnie emocji, trudnych emocji. Może jakiegoś, nie wiem, tam dużo musiało się pod spodem dziać. Nie wiem, jakieś podstawowe potrzeby może nie były zaspokojone, nie?
Często myślę o zmęczeniu.
Zmęczenie. Nie. Nawet, wiesz, pożywienie, w sensie głód. Być może jakieś przebodźcowanie związane z funkcjonowaniem. Ciągle uważność na dziecko. Ciągle odpowiedzialność za dziecko. Po prostu ciągle. Chcielibyśmy czasami tej odpowiedzialności przez kwadrans nie mieć po prostu. Niech ktoś ją przejmie i koniec, kropka. A gdzieś w środku wiemy, że jesteśmy tymi rodzicami. To jest potwornie obciążające. Tule każdego rodzica, któremu jest w grom ciężko i czasem robi rzeczy, których naprawdę nie chciał zrobić. Mm-hmm. Nie zrobił ich z wyboru, tylko z trudu, bezsilności, bólu wewnętrznego takiego, nie?
Uff. No i to znowu się w tym, co mówisz, nie ma oceny, że on robi źle albo dobrze, bo ta empatia, którą dajesz, ona nie wymazuje tego zdarzenia, nie? Ona po prostu otula ten trud, który za tym zdarzeniem idzie.
No nic go nie wymarzę tak naprawdę. Chociaż mam tak czasem, że kiedy ktoś bardzo mi bliski, na przykład ty, mówi do mnie o jakimś swoim trudzie i mówi o sobie no coś, co jest jakoś obciążające dla samej tej osoby, no to mam ochotę powiedzieć, Boże rany, ty jesteś tak cudowna na przykład, nie? Jesteś tak bardzo angażująca się, jesteś tak wartościową osobą, że aż trudno to usłyszeć. Mam ochotę czasem tak powiedzieć, nie? I może nawet mi się zdarzyło w naszych rozmowach jakoś, ale ty wiesz, że wcześniej i tak wypowiedziałam to, o czym rozmawiałyśmy, czyli zauważyłam ten trud i wokół tego, a później przeszłam do tego, co ja też myślę, jeśli chce ktoś o tym wiedzieć i usłyszeć, nie?
Tak, też to czuję w takim kontekście, że to nie jest takie, Boże, jestem złą matką, a co ty gadasz w ogóle?
No.
Jesteś taka super przez 24 godziny, więc...
Deprecjonowanie.
Przez 20 godzin, więc te 4 godziny to trudno, no nie? Mogłaś być zła, bo generalnie...
Dobra, idziemy na herbatę, wyluzuj. Tak. To nie jest tak, nie? To nie jest omijanie, tylko takie, kurczę, też z serca wyrażenie, że ja myślę w ogóle inaczej, ale okej, nie? Masz prawo tak myśleć, bo było ci w grom trudno. No i to jest bardzo, bardzo niesamowite, jak możemy z tymi ocenami pracować, widzieć je, rozróżniać, wchodzić w nie bądź nie, otulać kogoś, kto akurat ma taką ocenę wobec siebie. I ona nigdy tak naprawdę, zobaczcie, te oceny są takie nieprawdziwe, te nasze myśli są taką ściemą, bo to nie znaczy, że jestem złą matką, to znaczy, że było mi bardzo trudno poradzić sobie w danej sytuacji, to znaczy, że potrzebuję opieki psychicznej. Na przykład w przypadku tej mamy, która uderzyła swoje dziecko, tak? Prawdopodobnie, ale niemal na pewno. Chociaż no, jakby różne są sytuacje i nie chcę tutaj wrzucać do worka, ale wiecie, co mam na myśli? Że jakby ktoś może się na coś absolutnie nie zgadzać i powtarzam, nie zgadzam się na krzywdzenie dziecka i w ogóle drugiego człowieka. Nigdy, ever, never, ever. Natomiast no ta ocena nie ma, kurczę, sensu, bo ona niczego nie wniesie ani do naszego życia, ani drugiego człowieka. A empatyczna komunikacja jest o tym, że można coś wnieść. Nie?
To teraz dorzucę do ognia.
Dajesz.
No bo tak wychowujecie wy te dzieci bez tych ocen, no. A życie takie nie jest. Życie ocenia. Są oceny pracownika. Ocenia się też, wiesz, poza takim tam 360 oceny, bla, bla. No to się ocenia pod kątem tego, czy dać podwyżkę, czy nie. Ocenia się, nie wiem, w relacjach. Jakby jest tyle przestrzeni w życiu, w których się ocenia, że my to tych dzieci nie uczymy w ogóle życia.
O kurczę, ale włożyłaś kij w mrowisko.
No dajesz.
No właśnie jest tak, że kurczę, jak my je teraz nakarmimy tym, jak one mogą mówić, widzieć siebie i drugiego człowieka, to bardzo je uczymy życia, bo one będą bardzo wzrastały w takiej właśnie świadomości siebie i tego, jak ja mogę zadbać o swoje granice, tego, jak ja mogę przyjąć czyjąś ocenę, że nie muszę jej traktować jako wyznacznik mojej wartości, jako wyznacznik tego, jak ja pracuję, tylko czyjąś ocenę, czyli czyjeś poczucie, że ja zasługuję na 600 podwyżki, a nie 1500, tak? Więc jakby bardzo to wzmacnia widzenie dziecka i widzenie w ogóle szerokie w wielu obszarach życia, bo to nie tylko będzie przenosiło się na życie zawodowe, tak jak powiedziałaś, ale też na bycie w relacjach z innymi. I zobacz, jeśli na przykład moja córka wejdzie w relację z kimś, kto jedzie ocenami, to ona w pewnym momencie się z tej relacji wycofa i już mamy kilka takich sytuacji w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że ona nie czuje się bezpiecznie w takiej sytuacji, to raz, a dwa, ona wybiera nie wchodzić w to, co nie jest dla niej wartością, czyli kieruje się wartościami, których uczy się w domu. I to jest absolutnie rewelacyjne. Gdzie tu brak uczenia dziecka życia, nie?
Ja tutaj jest dużo odwagi, też takiej pewności siebie, mocy, sprawczości.
No i takiego pójścia przez to życie, że nie ktoś będzie mi tutaj mówił, jaka ja jestem, czy nie jestem za gruba, czy za chuda. Mam to w nosie, jestem cudowna, dokładnie taka jestem i idę dalej odważnie przez życie. I to jest moc, którą my dzisiaj dajemy dzieciom, więc nigdy nie zgodzę się z tym, że nie przygotowujemy ich do życia. Super, że to poruszyłaś.
To chyba już tak na koniec naszej rozmowy. Chciałabym się jeszcze odnieść, co już pewnie dosyć jest oczywiste, ale niech wybrzmi, bo może nie, że te oceny to są też często takie łatki, które z nami zostają. Czyli, że nie wiem, na przykład zaczynamy mówić, że dziecko jest nieśmiałe. Albo, że jest powolne. Albo, że jest za szybkie. Nie? Za głośne. Za ciche. Albo to zawsze coś, nie? Że takie oceny rzucane, one zostają z tym dzieckiem, że może on coś robi wolno, bo się na tym skupia, bo lubi to robić wolno, bo to jest jego rodzaj mindfulnessa, a może dzisiaj to robi wolno, a za tydzień by już robił szybko, ale on potem zaczyna myśleć o sobie, że jest powolny.
No i że sobie nie poradzi z zadaniami, które wymagają większej prędkości myślenia, działania, podejmowania decyzji. No generalnie to jest bardzo duże krzywdzenie dzieci. Jeżeli mówimy do dziecka, ach ty gapo, to ono staje się gapą. To jest samo spełniająca się przepowiednia. Jak mówimy o tyleniu, to dziecko w pewnym momencie mówi, ja już w zasadzie nic nie muszę za bardzo się starać, bo i tak zostanę określony tak, jak zostałem. Zobaczcie, jaka to jest krzywda. Trzeba bardzo uważać na te oceny i na te łatki. Bardzo cenne, że o tym wspomniałaś. Bardzo. I chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli mogę na koniec. Mianowicie my oceniamy też bardzo często, żeby ochronić siebie, z miejsca własnych ran i trudów, niepowodzeń z okresu dzieciństwa i dorastania, bólu, który pozostał w nas w środku i z którym my w jakiś sposób sobie po prostu nie radzimy. Nie został on zaopiekowany. Te rany są wciąż niezagojone, nie są otulone i tak dalej. I my, dzięki temu, że oceniamy, przekierowujemy znowu uwagę, żeby się tylko tym nie zająć przypadkiem, nie sprawdzić, co tam się w środku mnie dzieje, czy skąd mi się to w ogóle bierze, to my przekierowujemy uwagę na drugiego człowieka. Pozornie jest nam lżej przez moment, ale później tak naprawdę w środku wracamy i tak do tego punktu wyjścia i tego trudu, który się w nas dzieje. Więc ja bym się przyglądała, jeśli dużo oceniamy, naprawdę naparzamy tymi ocenami, ale też niekoniecznie dużo w ogóle oceniamy, to ja bym się przyjrzała temu, jakie tam ranki się otworzyły i albo jakie są wciąż otwarte i niezagojone. Co to za ból? Odrzucenia przez rodzica? Braku akceptacji? Braku bezwarunkowej miłości? Wielu, wielu elementów. A może tego, że właśnie byliśmy oceniani i to w nas pozostało.
Przyszło mi teraz do głowy, Magda, jeszcze, że być może są takie osoby, które były z domu, w którym nie było uwagi albo było bardzo dużo ocen negatywnych i chcą teraz swoim dzieciom dać przeciwieństwo. I na przykład ciągle mówią dzieciom znowu z miejsca ocen, że są cudowne, wspaniałe, najlepsze, najszybsze. Nie? I tutaj znowu naj. I jakoś ja czuję, że to też może nie być do końca wspierające i że być może też często osoby, które się nie zagłębiają w filozofię, NVC, rodzicielstwa bliskości, rzucają takie etykiety, że to jest bezstresowe wychowanie, w którym się wychowuje tych geniuszy, bo oni są naj i nie można im powiedzieć nic złego. Że to się być może...
Narcyzów, nie?
Tak, że to się odnosi z tego kawałka, że jakby nie oceniamy oznacza, że nie krytykujemy, ale wychwalamy.
Tak. No i jakby to wychwalanie znowu, to jest, warto się przy tym zatrzymać i sprawdzić, Boże, co ja chcę sobie zrekompensować i czy ja to w ten sposób zaopiekuję, że dziecko tak bardzo karmi i to jego ego rośnie, samoocena rośnie, a poczucie własnej wartości spada, bo dziecko skupia się tylko na tym, żeby otrzymać ocenę i gratyfikację, ale przestaje zasadniczo szanować siebie, kochać siebie, lubić siebie, bo skupia się tylko i wyłącznie na zewnętrznej ocenie, czyli na tym, co powiedzą inni, co jest ważne dla innych i jak mam zrobić, żeby... Dzieci uzależniają się od tych ocen i ich mózgi też. Ta dopamina tam świruje i dopamina to jest taka właśnie substancja, która wiąże się z substancje ciekawości zachowań eksploracyjnych, tak ładnie naukowcy mówią o niej. I ono właśnie wiąże się bardzo mocno z tym, kiedy my jesteśmy, z tym, co przychodzi z zewnątrz. Na przykład zjedzenie czekolady też może podwyższyć poziom dopaminy, tak? Piękna muzyka też może podwyższyć delikatnie poziom dopaminy, ale jak zaczynamy z dzieckiem funkcjonować w ten sposób, że my cały czas je tam oceniamy, żeby sobie zrekompensować swoje braki, no to ten poziom dopaminy tam świruje nieustannie i on się zaczyna utrzymywać na wyższym poziomie, a tak ma nie być, bo wtedy układ dopaminergiczny działa niewłaściwie i dziecko nie będzie funkcjonowało prawidłowo, jego motywacja wewnętrzna, będzie też coraz niższa. I tak naprawdę my dziecku nie damy niczego wspierającego na przyszłość. Ono będzie tylko ciągle, wiecie, z takim ego, po prostu pierś do przodu, ale nie wynikające ze świadomości siebie, miłości do siebie i szacunku do siebie, tylko tego, że ono jest oceniane bosko, nie? I że ono jest takie wow. A co się stanie, jeśli dziecko akurat danego dnia nie wykaże się ową mądrością, o której mówi? Albo przestanie być w cudzysłowie cudowne, bo zachowa się w trudny sposób. No to co wtedy? No to jego dopamina spada na maksa, a dziecko czuje się beznadziejne. No i właśnie dlatego nie chcemy tego robić, nie? Bo to po prostu nie pomaga ani naszemu dziecku, ani naszemu dziecku jako dorosłemu w przyszłości. Kompletnie nie.
No to na podsumowanie rozmowy, co pomaga? Tak w kontekście świadomego rodzicielstwa, takiego uważnego i wspierającego. Co pomaga?
No zauważanie uczuć i emocji dziecka, mówienie o tym, że okej, widocznie potrzebujesz się teraz przytulić, albo okej, było ci trudno, rozumiem, czego teraz potrzebujesz, jeśli dziecko już jest starsze, chcesz się ze mną pobawić, chciałeś zwrócić na siebie uwagę, bo za mało ci dałam dzisiaj takiego wspólnego bycia razem, czy towarzyszenia, czy swojego czasu. Okej, nie chcesz tego, nie podoba ci się to. Czyli zauważanie tego, co dziecko czuje, czego potrzebuje, gdzie są jego granice. Szacunek do tego poprzez zauważanie i poprzez bycie blisko dziecka i w ogóle bycie blisko dziecka w sytuacjach, kiedy jest mu źle i trudno. Nie? Z takim przekazem, jestem tutaj i będę cię wspierać albo jestem dla ciebie i możesz na mnie liczyć. To tak bardzo dużym skrócie.
Dzięki, Madziu.
Dziękuję bardzo za to spotkanie i zadawałaś znowu tak mega wspierające pytania i one tak dużo wniosły. Bardzo ci dziękuję, Nati.
Ja ci dziękuję za wszystko, co powiedziałaś w odpowiedziach. A was proszę, żebyście dali nam znać, czy ta rozmowa wam się podobała, jak wam z nią było, czy chcecie nas więcej słyszeć, w jakich formach najchętniej. Dajcie znać, bądźmy w kontakcie, bo my chętnie do was wrócimy, prawda, Magda?
Pewnie. Znajdziecie nas na Spotify, YouTubie i gdzie jeszcze?
Praktycznie we wszystkich platformach podcastowych typu Apple Podcast, na Google, no wszędzie, gdzie można streamować podcasty, tam jesteśmy.
Znajdziecie nas wszędzie. Życzymy wam dużo dobrej energii, mocy i wszystkiego, co wam jest potrzebne, aby czuć, że jest wam ze sobą po prostu dobrze. Tu i teraz.
Dzięki.
I miłości. Dzięki, pa.